Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję dzisiejszą GPS, Globalny Punkt Spojrzenia, realizuje Krzysztof Mysiak. A my, drodzy Państwo, w ten czwartkowy wieczór dotykamy dziś sprawy bardzo aktualnej, bardzo ważnej. Po roku pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę staje się jasne, że swoistym must have, elementem absolutnie koniecznym jest wywieranie presji na agresora. Presji, która spowoduje, że zniechęci się on od stosowania nadal tych bestialskich praktyk. Dzisiejszy GPS, drodzy Państwo, o temacie arcyciekawym, temacie w zasadzie starym jak świat, ale aktualnym dziś bardzo za sprawą tego, że część społeczności międzynarodowej nakłada sankcje ekonomiczne na Federację Rosyjską. Na pewno Państwo jesteście tego świadomi. Oczywiście Unia Europejska, już 10 pakietów sankcji. Państwa takie jak Stany Zjednoczone, państwa G7. O tych zagadnieniach będę dzisiaj miał przyjemność, jestem przekonany, z korzyścią też dla Państwa, rozmawiać z moimi gośćmi, panem Anatolem Jaśkowcem z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego oraz panem Michałem Górskim, również tenże instytut. Pan Michał to także były polski dyplomata, a zatem mamy tu pomieszanie młodości z doświadczeniem. Panowie są także autorami podcastu Mercator, który w ostatnim czasie bierze pod lupę kwestie skuteczności sankcji. No i chciałbym też, byśmy mogli skonsumować w ramach GPS, Globalnego Punktu Spojrzenia w Radiu Lublin, na Spotify, to, co dotychczas udało się im ustalić. Drodzy Państwo, dzisiejszy program rozpoczął się od kawałka Elvisa Presleya z 1968 roku. A little less conversation, a little more action. I to nie mogę Państwu obiecać, że będziemy mniej gadać, będziemy więcej gadać, ale to ten kawałek to w moim odczuciu, i taka była moja intencja, pewnego rodzaju napomnienie społeczności międzynarodowej, żeby no było po prostu więcej akcji, więcej działania, a mniej gadania wokół tych sankcji, bo mamy wrażenie, mam wrażenie, że z tym światem sankcji i presji ekonomicznej no nie jest wcale tak różowo i w dużej mierze to może wyglądało na działania no, pozorowane. Ale zanim do tego, to jeszcze raz witam panie Anatolu, kłaniam się.
Dobry wieczór, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Moja przyjemność, cała przyjemność po mojej stronie. Panie Michale, witamy na pokładzie GPS.
Dobry wieczór.
Bardzo mi miło zatem powitać. No i drodzy Państwo, rozpoczniemy od cytatu. Pozwolę sobie zacytować osobę, no, z którą wiążą się niewątpliwie, wiąże się historia odbudowy restytucji państwa polskiego. Woodrow Wilson o sankcjach, które wówczas 100 lat temu, w 1919 roku, nie były wcale nazywane sankcjami. To jest bardzo ciekawe. Sankcje to była wówczas broń ekonomiczna. Dla Wilsona była to coś bardziej przerażającego niż wojna. Absolutna izolacja, która przywraca państwo do normalności, normalnego zachowania. W ten sam sposób jak duszenie kogoś odejmuje ochotę do walki. No, takie słowa dosyć brutalne. Wiek XX na pewno się dał zapisać jako wiek, w którym sankcje były stosowane dosyć często. I od tego wyjdziemy, by przyjrzeć się Rosji. W tej pierwszej części zatem spróbujemy sankcje zdefiniować, pokazać ich różnorodność. Popatrzymy też na nie z perspektywy historycznej. Panie Michale, jeśli chcielibyśmy zdefiniować sankcje, to znaczy, no właśnie, scharakteryzować ich istotę, czym one są, czym nie są. Nie są. Oczywiście dzisiaj mówimy o sankcjach ekonomicznych, ale możemy zacząć pewnie od zarysowania szerszego pola. No to właśnie, na czym polega istota sankcji i czy to jest nowum w stosunkach międzynarodowych w dyplomacji?
Kiedy myślę o sankcjach międzynarodowych, to wyobrażam sobie pewien zbiór dóbr, które zgromadziło państwo w trakcie swojego rozwoju gospodarczego. Mówię tutaj o rynku wewnętrznym, mówię tutaj o połączeniach w handlu międzynarodowym, mówię tutaj też o możliwości eksportu, importu. I sankcje dla mnie są niczym więcej jak po prostu sprytnym manewrowaniem tą potęgą w celu zapobiegania działalności, która stanowi naruszenie zasad i norm prawa międzynarodowego. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, kiedy zaczynają się współczesne sankcje, a kiedy mówimy o sytuacji jeszcze, kiedy ten mechanizm był stosowany trochę inaczej. Tak jak pan powiedział, panie redaktorze, ten cytat, który pan nam przytoczył, to jest rok 1919 lub 1920. Natomiast historia sankcji zaczyna się nieco wcześniej. Można powiedzieć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że o sankcjach, o tej broni ekonomicznej zaczęto myśleć w okolicach początku XIX wieku. Mówię tutaj o blokadzie kontynentalnej Napoleona, o tej idei, żeby walczyć z Wielką Brytanią nie tylko za pośrednictwem wojska, ale również poprzez odcinanie możliwości handlu Wielkiej Brytanii z kontynentem. To miało podwójny cel. Miało zbudować rynek wewnętrzny w Europie i jednocześnie zniszczyć potęgę gospodarczą Wielkiej Brytanii. To się nie udało. Te sankcje okazały się nieskuteczne, ponieważ były łatwe do obejścia. Społeczność międzynarodowa nie miała możliwości kontrolowania handlu tak, jak to ma miejsce teraz. A z drugiej strony wymagało od Napoleona podjęcia szeregu wojen w celu zapewnienia szczelności tego systemu. I to było, co było jeszcze wcześniej? Jeszcze wcześniej, owszem, prowadzono różnego rodzaju wojny handlowe, ale to były wojny, które miały bardziej na celu zdobycie przewagi gospodarczej, a nie były one powiązane z konfliktem zbrojnym. Natomiast w XIX wieku uznano, że stan gospodarki jest już na tyle, że gospodarka światowa jest już na tyle rozwinięta, że istnieje sens, żeby ograniczać wroga również poprzez środki handlowe. Ja tutaj, pan przytoczył taki znakomity cytat z Woodrow Wilsona. Ja chciałbym się panu zrewanżować z kolei.
Proszę bardzo.
Takim cytatem z 1800 roku. To jest cytat sędziego Johna Nicola, sędziego brytyjskiego, który stwierdził, że nie może jednocześnie istnieć konflikt zbrojny i pokój handlowy. Więc kluczowe wydaje się to, że mniej więcej w około 1800 roku strony wojujące, społeczeństwa zorientowały się, że istnieje możliwość zdobywania przewagi w trakcie wojny poprzez prowadzenie działań blokujących handel międzynarodowy.
Tak, czyli to jest bardzo ważne, o czym pan Michał mówi, to znaczy troszeczkę inne miejsce tych środków w logice no i wojny, i współżycia międzynarodowego. To znaczy pierwotnie sankcje bardziej jako broń ekonomiczna były kojarzone no, z oddziaływaniem na mocarstwa, państwa, które pretendowały do tej roli, lub też środki te były wkomponowane dokładnie w działania wojenne, osłabiając drugą stronę, ale stosowane przez adwersarza, prawda? No dziś mówimy o świecie, który jest dużo bardziej zglobalizowany poprzez globalne łańcuchy dostaw i współzależności. I mówimy o sankcjach jako no, sankcjach stosowanych bardzo często przez, powiedzmy, obserwatorów, prawda? Czyli bardzo często no, państwa, które generalnie w tym konflikcie są neutralne, ale biorąc pod uwagę rozwój prawa międzynarodowego, no nie mogą się przyglądać, ponieważ jest to gwałt na fundamentach porządku międzynarodowego, prawda?
Tak, zupełnie się zgadzam. Ja jeszcze chciałbym, jeżeli pan pozwoli, wrócić na chwilkę do okresu, do początku XX wieku właściwie. I zastanawiałem się, jak dobrze zilustrować tą współzależność, która rodziła się wtedy. I trafiłem na bardzo dobry przykład, a wydaje mi się, że sprawy gospodarcze najlepiej się omawia na przykładach, a mianowicie na rynku wydobycia rudy manganu. Ruda manganu to pierwiastek, który w XIX wieku stał się absolutnie konieczny do produkcji wysokiej jakości stali. W Europie kaiserowskie Niemcy były drugim po Stanach Zjednoczonych światowym producentem stali. Największe złoża manganu znajdowały się wtedy w Gruzji oraz w brytyjskich Indiach i stanowiło około 90% produkcji światowej. Mniejsze ilości pochodziły z Brazylii. Niemcy kupowali około 25% światowej produkcji manganu, aby rozwijać takie grupy przemysłowe, jakie znamy z historii, jak na przykład stalownie Krupa. I po wybuchu I wojny światowej państwa ententy znalazły się w takiej sytuacji, że mogły bardzo skutecznie ograniczać produkcję stali w państwach centralnych po prostu poprzez przecięcie łańcucha dostaw. Tak się składa, że ta ruda manganu z Gruzji już nie mogła przyjechać, z brytyjskich Indii oczywiście też nie mogła być dostarczona. Pozostała Brazylia, która co prawda była neutralna, natomiast objęto sankcjami dostawy manganu. Stalownie Krupa przestały produkować stal wysokiej jakości i to znacząco pogorszyło sytuację państw centralnych podczas I wojny światowej. O tym, ponieważ w ten sposób można łatwo zrozumieć, że coś, co nie było możliwe w XVI wieku, już w XIX i XX było możliwe. Można było wpływać na wojującą stronę poprzez odcięcie od dóbr ekonomicznych. W tym wypadku było to związane z tym, że stworzył się skomplikowany łańcuch dostaw.
Tak, to jest bardzo też ciekawe pod kątem naszej dzisiejszej rozmowy i ja wrócę do manganu, to znaczy zapytam później naszych gości, drodzy państwo, co jest tym manganem w roku 2023, ale na razie zostawiamy to jeszcze na boku, a zatem wydaje się, że ten mangan jednocześnie, no to były działania, które były w miarę humanitarne, to znaczy no ludzie nie potrzebują manganu do życia. Oczywiście te wszystkie działania, te blokady, odcinanie państw centralnych, na tym też cierpiała ludność cywilna, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast w tym akurat przypadku ten pierwiastek dla wielu z nas dosyć egzotyczny, no nie jest niewątpliwie bazową potrzebą, potrzebą natury fizjologicznej, którą musimy zaspokajać. A zatem to jest bardzo ciekawe. Wiek XX rozpoczynamy od Wielkiej Wojny, państwa centralne, Entente. No i mam wrażenie, że ten wiek XX tylko się rozkręcał, jeśli chodzi o dostrzeżenie ogromnej roli i bardzo wysokiej skuteczności tego rodzaju działań restrykcyjnych. Wówczas wciąż, powtarzamy za panem Michałem, bardziej traktowany jako broń ekonomiczna. W nomenklaturze francuskiej, a francuski język to język dyplomacji, zresztą pan Michał to były polski dyplomata, więc znakomicie to może też państwu powtórzyć. Wszystkie organizacje międzynarodowe, które mają swoje siedziby w Genewie, tu akurat oczywiście w Szwajcarii, frankofońskiej części Szwajcarii, w języku francuskim l'arme économique, czyli też broń ekonomiczna. To jest, drodzy państwo, kontekst, to jest geneza współczesnych sankcji, które znamy jako sankcje i będące pewnego rodzaju eufemizmem. No właśnie, co się jeszcze dzieje istotnego w wieku XX, panie Michale?
Wspomniał pan o I wojnie światowej i faktycznie jest to czas, kiedy po raz pierwszy wprowadzono na szeroką skalę sankcje ekonomiczne, broń ekonomiczną, jak wówczas mówiono faktycznie. W Wielkiej Brytanii i we Francji powołano specjalne ministerstwa do spraw blokady.
No proszę.
I zablokowano cały handel z państwami centralnymi, łącznie z też pewnymi procedurami, które uniemożliwiały obchodzenie blokady przez państwa trzecie.
O, bardzo ciekawe, czyli w dużej mierze coś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać sankcjami wtórnymi, prawda?
To właściwie miało postać kontyngentów. Wielka Brytania i Francja na podstawie statystyk przedwojennych oszacowały, jakie wartości danego produktu były importowane przez państwa neutralne przed wojną. I taką wartość dopuszczały w obrocie.
Rozumiem.
Natomiast reszta była blokowana przez marynarkę brytyjską.
Czyli kontyngent, czyli ograniczenia natury ilościowej. To znaczy, jeśli wcześniej mieliście współpracę na tym poziomie, proszę bardzo, kontynuujcie. Nie możemy tego zabronić, ale jeśli widzimy, że to skacze w górę nieprawdopodobnie, koniec, blokujemy.
Doświadczenie blokady z I wojny światowej, mówił pan o tym, że mangan nie wpływał na sytuację poszczególnych osób mieszkających w państwach objętych blokadą, ale ze statystyk wynika, że w trakcie I wojny światowej tylko z tytułu anglo-francuskiej blokady gospodarczej zmarło między 300 a 400 tysięcy mieszkańców Europy Centralnej i około 500 000 w Imperium Otomańskim. Także blokada miała bardzo istotny wpływ nie tylko na produkcję stali, ale też na życie poszczególnych osób i na ich fatalny koniec w wyniku totalnej blokady, bo dodajmy, że ta blokada, jeżeli chodzi o państwa centralne, nie miała nic wspólnego z tym, co teraz nazywamy smart sanctions, czyli sankcjami celowanymi.
Właśnie chciałem tutaj się wtrącić, że właśnie totalnie zupełnie zmieniła się istota i cel w ogóle postrzegania sankcji, bo właśnie jak mówimy na przykład o tym XX wieku, tak naprawdę mówiliśmy o takiej wojnie totalnej, czyli sankcje były też wprowadzane i na żywność, i po prostu na wszystko, na totalne wyniszczenie. To, jak to się zmieniło na przełomie następnych dekad i jak to, w jakim stanie istota, jakby cel jest obecnie, najlepiej, myślę, pokazują dokumenty Unii Europejskiej, gdzie ona wprost mówi, że celem sankcji na Rosję jest po prostu odcięcie kłów, a nie wybicie zębów, a nie totalne wyniszczenie. Dlatego, że na przykład sankcje są wprowadzane na konkretne branże, sektory, które są istotne z punktu widzenia rosyjskiej gospodarki, ale cały czas możemy handlować żywnością, przedmiotami medycznymi. Jakby właśnie o to chodzi, że niekoniecznie celem obecnie sankcji jest wyniszczanie ludności. I to w zasadzie nie jest jakimś wymysłem teraz obecnych polityków czy jakichś obecnych trendów. To tak naprawdę to pytanie, jaki powinien być wymiar sankcji, jak bardzo powinny być humanitarne, a jak nie powinny, gdzie jest ta granica, ta dyskusja trwała na przestrzeni lat 20., 30. poprzedniego wieku. Więc i to też było pytanie zadawane przed Ligą Narodów wielokrotnie, jak powinno się konstruować te sankcje. Więc i po prostu to jest długofalowy proces. Jeszcze a propos chciałem skomentować te ograniczenia kwotowe, że moim zdaniem tego nie dałoby się wprowadzić w obecnym wieku, bo to wynika z bardzo rozbudowanych struktur Światowej Organizacji Handlu, multilateralnych traktatów i wprowadzanie takich, że oczywiście ograniczenia kwotowe, czy te kontyngenty, to się jest też taka nazwa, to jest dozwolone, ale pod bardzo pod znacznymi wyjątkami. I po prostu nie można nimi tak rzucać na prawo.
My jeszcze, drodzy panowie, drodzy państwo, tę klamrę budowali w naszych kolejnych częściach, schodząc już do konkretu, na ten pierwszy fragment wrócimy jeszcze na chwilę do wieku XX, natomiast na ten pierwszy fragment widać zatem ewidentnie, że mamy troszkę inne nazewnictwo 100 lat temu. Równie dotkliwe działanie. No, ośmielę się stwierdzić, że to, co działo się właśnie w okresie Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej, o czym mówił pan Michał, a dopowiadał pan Anatol, no, było dużo bardziej skuteczne. Oczywiście ten mangan to jedynie pewien fragment. Także Polacy, także mieszkańcy naszej części Europy bardzo dotkliwie zostali dotknięci sankcjami. Te garść statystyk już wcześniej padła, a zatem to z pewnością nie były sankcje inteligentne, smart sanctions. Rozmowa na temat tych sankcji inteligentnych i wielu innych będzie zatem trwała, a tymczasem zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną.